A my teraz na chwilę oderwiemy się od naszej kampanii wyborczej i zobaczymy, jak wygląda wojna na Bliskim Wschodzie. Naszym gościem Marcin Krzyżanowski, orientalista, wykładowca akademicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panu. Z jakim typem wojny i konfliktu mamy do czynienia teraz w Izraelu i w Strefie Gazy?
Z typem wojny asymetrycznej, z tak zwanym konfliktem asymetrycznym, w którym to jedna strona, przeważnie państwowa, posiada miażdżącą przewagę nad swoim przeciwnikiem, przeważnie jakąś stroną niepaństwową, organizacją terrorystyczną, czy też organizacją polityczną, jak na przykład Hamas, która to strona z racji tego, że jest daleko słabsza od przeciwnika, stosuje bardzo często metody wojny terrorystycznej.
Mamy informację z rana, a armia izraelska twierdzi, że w pełni kontroluje granicę ze Strefą Gazy. Coś, co wydawałoby się oczywistością zaraz na początku konfliktu, że Izrael przejdzie do szybkiej kontrofensywy i szybko opanuje sytuację. Na to potrzeba było kilkudziesięciu godzin. Co ten atak i pierwsze dni konfliktu mówią o gotowości Izraela, o siłach zbrojnych Izraela, o stanie tego państwa?
Mówię przede wszystkim to, że siły zbrojne Izraela zostały zaskoczone. To, co jeszcze do niedawna wydawało się doskonale naoliwioną, sprawną maszyną broniącą Izraela przed wszelkim zagrożeniem, okazało się podatne na polityczną korozję. Izrael przez minione miesiące był wstrząsany masowymi protestami w sprawie forsowanej przez rząd reformy sądownictwa. Spowodowało to bardzo daleko idącą polaryzację społeczeństwa, która sięgnęła również służb wywiadowczych, kontrwywiadowczych i armii. Bardzo głośne były na przykład sytuacje, kiedy jeszcze kilka miesięcy temu rezerwiści odmawiali stawienia się na ćwiczenia, mówiąc, że no nie będą służyć państwu, które skręca tak mocno w stronę pewnej autokratury premiera Netanyahu. To spowodowało, że czujność wszelkich służb została po prostu uśpiona, a ich działanie sparaliżowane, czego efekty zobaczyliśmy w piątek.
Tylko że były takie informacje, które mówiły o tym, że ta akcja Hamasu była przygotowywana przez wiele miesięcy. Jeszcze Netanyahu nie zdążył zacząć reformować swoje rządy, kiedy wywiad izraelski już nie wiedział o tym, że szykuje się wielki atak.
Erozja bezpieczeństwa, systemu bezpieczeństwa Izraela zaczęła się nieco wcześniej niż sama erupcja protestów. Protesty stały się efektem tejże erozji, a dzięki zamętowi politycznemu, który panował w Izraelu, utrzymanie całej akcji w tajemnicy i jej ostateczny, no, jakby nie było ze strony Hamasu, sukces był właśnie uzależniony od stanu zabezpieczenia kontrwywiadowczego państwa, które, jak się okazało, było niewystarczające.
Powiedział pan sukces Hamasu. Czy można mówić o sukcesie, skoro Strefa Gazy jest odcięta od prądu, odcięta od wody, odcięta od zaopatrzenia, skoro domy w Strefie Gazy są systematycznie niszczone przez wiele ataków lotniczych wojsk Izraela, skoro za chwilę być może do Strefy Gazy wkroczy armia lądowa, to jak można mówić o sukcesie, skoro efekt będzie przeciwny założeniom?
Z punktu widzenia Hamasu liczy się nie tyle zwycięstwo militarne, bo nikt raczej nie liczył, że w piątek w wyniku ataku tysiąca w porywach do 2000 bojowników upadnie państwo Izrael, a Palestyńczycy odbiją z rąk Izraela Jerozolimy. Z punktu widzenia Hamasu liczy się rozgłos, liczy się efekt, jaki wśród Palestyńczyków i szerzej społeczności arabskiej na Bliskim Wschodzie wywołał ten bardzo bolesny cios wizerunkowy, jaki otrzymały izraelskie służby bezpieczeństwa oraz wojsko. Teraz dla większości Palestyńczyków bojownicy Hamasu stali się bohaterami. W przypadku Gazy warto pamiętać, że Gaza wspiera Hamas między innymi dlatego, że została przez Izrael, w szczególności politykę premiera Netanyahu, dociśnięta do ściany. Blokada Gazy, co prawda nie aż tak szczelna jak ta wprowadzona w piątek, trwa od blisko 16 lat. Głód w Gazie jest i był czymś powszechnym, a bombardowania, również takie, które doprowadziły do zawalania się budynków, również nie należały do rzadkości. Oczywiście skala jest zupełnie inna, ale same zjawiska dla mieszkańców Gazy nie są żadną nowością. Teraz pytanie, czy Hamas zdoła przetrwać izraelską ofensywę. Jeśli zdoła ją przetrwać, a eradykacja takiej wrośniętej w tkankę społeczną organizacji będzie nawet przy założeniu permanentnej okupacji niezwykle trudna. Hamas udowodnił, że izraelskie siły zbrojne nie są doskonałe, że Izrael można bardzo boleśnie ukąsić, że można bardzo boleśnie uderzyć w Izrael, a skoro da się, to znaczy, że Izrael nie jest niezwyciężony. Tutaj trzeba pamiętać, że wśród Palestyńczyków i wśród Arabów zwalczających Izrael panuje takie wręcz religijne niemalże przeświadczenie, że Izrael prędzej czy później upadnie. Pytanie nie jest, czy upadnie, tylko kiedy upadnie. W związku z tym, aby ten upadek przyspieszyć, należy systematycznie ten Izrael podkopywać. W tym również podkopywać morale jego ludności, które bardzo, bardzo mocno ucierpiało w wyniku ataku, oraz gospodarkę, która również na ataku bardzo ucierpi.
To jeszcze pytanie, ewentualną eskalację tego konfliktu. Zachodni brzeg, do tego jeszcze Liban, Hezbollah, trzech bojowników tej organizacji zginęło w wyniku ostrzału izraelskiego na tej granicy. Na ile jest możliwe, że to się na strefie Gazy nie skończy?
Eskalacja jest możliwa, ale na tym etapie bardzo mało prawdopodobna. Pomimo napięć, które jednak, warto zauważyć, nie są niczym nowym, ta wymiana ciosów, wymiana, kolokwialnie powiem, przytyczków pomiędzy Hezbollahem a Izraelem jest permanentna, więc śmierć bojowników nie musi oznaczać eskalacji sytuacji. Gdyby Hezbollah chciał wesprzeć Hamas, to prawdopodobnie już by to zrobił, najprawdopodobniej w czasie, kiedy w służbach i w armii izraelskiej panował chaos. Teraz sytuacja została opanowana, rezerwiści powołani pod broń. Ta machina wojenna Izraela znowu zaczyna sprawnie działać i się bardzo mocno, bardzo szybko rozpędzać. Więc nie sądzę, żeby Hezbollah w sposób aktywny wsparł Hamas. Nie sądzę, żeby Hezbollah poszedł na całość i spróbował lądowej ofensywy w Izraelu.
A Izrael spróbuje lądowej ofensywy do strefy Gazy? O to już trochę pytaliśmy, ale to jest jednak, to w jakiej skali, jak wejść do enklawy w wielkości Krakowa, gdzie mieszka, czy nawet mniejsze niż Kraków, gdzie mieszka 2,5 miliona ludzi?
No, z racji tego, że jest to bardzo trudne, wciąż jeszcze tego nie zrobiono. Izrael na razie kontentuje się bombardowaniami i gromadzi coraz większe siły na granicy ze strefą Gazy. Politycy izraelscy zdają sobie sprawę, że wejście do strefy Gazy to konieczność zdobywania miasta, oczyszczania miasta kwartał po kwartale, budynek po budynku. To pociągnie za sobą na pewno straty wśród atakujących, ale przede wszystkim straty wśród cywilów, co z jednej strony będzie niosło za sobą potężne straty wizerunkowe dla Izraela, zwłaszcza, że nie jest to kampania, którą będzie się dało przeprowadzić w kilka dni, ale coś, co będzie się ciągnęło, bo mówimy nie tylko o zdobyciu samego miasta i okolicy, która to część operacji jest najłatwiejsza, ale o skutecznej okupacji. Ja mówię, tutaj skończy się to bardzo wysokimi stratami wśród ludności cywilnej, co z kolei będzie dalej nakręcać spirale nienawiści wśród Palestyńczyków, jak i wśród bliskowschodnich społeczeństw arabskich.
Można się zgodzić z taką tezą. Znaczy przyjąć, że jest prawdziwa teza dotycząca tego, że wywiad izraelski osłabł z powodu tego, co się dzieje wewnątrz Izraela. Ale co? Wywiad amerykański, wywiad brytyjski, wywiad francuski, wywiad niemiecki, te wszystkie wywiady osłabły w wyniku tego, co się dzieje w Izraelu. Nikt na świecie nie wiedział o tym, co zamierza zrobić Hamas, a może był jakiś wywiad, któremu zależało na tym, żeby to, co się stało, stało się właśnie teraz.
Siłą rzeczy spośród organizacji wywiadowczych najbardziej wiarygodną i najbardziej zaangażowaną instytucją w regionie był wywiad izraelski. Inne agencje z amerykańską na czele siłą rzeczy przykładały większą uwagę do tego, co się dzieje w strefie Gazy. To jedna rzecz. Druga rzecz, ostatnie porażki Hamasu oraz zmniejszenie jego aktywności zostało zinterpretowane jako objaw słabości. Tak naprawdę Hamas został zignorowany. Izraelczycy sądzili, że organizacja już jest na tyle osłabiona przez ich politykę oraz przez ich działania antyterrorystyczne, że nie stanowi zagrożenia. No, jak się okazało, były to bardzo błędne analizy.
O tym mówił Marcin Krzyżanowski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Zegar godzina 7:49 minut.
Trzyminutową piosenkę Joanny Rawik proponuje.
A może dwuminutową Boba Dylana?
Niechby.